Witaj w programie Prawda Ewangelii z Andrew Womackiem, świętującym 50-lecie dzielenia się Bożą bezwarunkową miłością i łaską.
Welcome to our Wednesday's broadcast.
Witaj w środowym odcinku programu Prawda Ewangelii. Znajduję się teraz w połowie siódmego tygodnia nauczania na temat uzdrowienia. Widzieliśmy już wiele wspaniałych rzeczy, a życie wielu ludzi zostało zmienione. Jeśli jesteś chory, jeśli walczysz z chorobą w swoim ciele, zachęcam cię, abyś odwiedził naszą stronę, na której możesz obejrzeć wszystkie odcinki, w których mówiłem o uzdrowieniu. Na stronie są one dostępne za darmo, 7,5 tygodnia i będziemy kontynuować w przyszłym tygodniu. Możesz to wszystko obejrzeć, ale możesz też nabyć te materiały. Mamy zestaw 6 płyt DVD ze świadectwami ludzi, którzy zostali uzdrowieni. Jedna z tych płyt jest zupełnie nowa. Nigdy wcześniej nie widziałeś tych świadectw w moim programie. Mamy wiele materiału, a ja zachęcam cię do zdobycia ich. Często powtarzam, że nie możesz zdobyć tych materiałów, przyswoić ich, rozmyślać nad nimi i pozostać chorym. Wierzę, że to zaowocuje uzdrowieniem w twoim ciele. Jest to warte twojego wysiłku. Większość ludzi myśli, nie mam na to czasu, mam do obejrzenia sport i moje ulubione seriale. Cóż, wszystko zależy od tego, jakie masz priorytety. Ja mówię ci, że Słowo Boże cię wyzwoli. Czytamy, że Bóg posłał swoje Słowo i uzdrowił ich i wybawił ich z grobu. Jeśli chcesz być chory, to bądź. Jeśli ważniejsze jest dla ciebie oglądanie, jak ktoś... Nawet nie będę o tym mówić. Chciałem powiedzieć coś naprawdę niemiłego o jednym z programów telewizyjnych. W każdym razie, jeśli te rzeczy są dla ciebie ważniejsze niż wyzdrowienie, to bądź chory. Bóg cię kocha i pójdziesz do nieba. Trafisz tam nawet szybciej, bo nie będziesz uzdrowiony. Ale jeśli chcesz być uzdrowiony, to możesz być uzdrowiony. Ta prawda cię wyzwoli. Nauczałem z Ewangelii Mateusza, rozdział 17, o uczniach Jezusa, którzy pytali, dlaczego nie mogli uzdrowić chłopca z epilepsją, która była demoniczna. Zapytali, czemu nie mogliśmy go wypędzić, a on odpowiedział, z powodu waszej niewiary. Starałem się podkreślić fakt, że większość ludzi nie rozumie, jak niszcząca jest niewiara. Pozwalają, aby niewiara i negatywizm przepływały przez nich niekontrolowane i myślą, że jeśli tylko wzmocnią się w wierze, to wygrają. To nie jest właściwe podejście. Zapewniam cię, że trochę zakwasu zakwasi całe ciasto. Tak mówi pierwszy list do Koryntian, rozdział 5. Odrobina niewiary może wiele zdziałać. Niewiara jest przekonująca, więc musisz jej unikać, jak tylko się da. Ta prawda, że Bóg nie chce, abyśmy żyli w zakonie, ale zapewniam cię, że gdybyśmy tylko chcieli, moglibyśmy odciąć się od ogromnej ilości niewiary wchodzącej nam w drogę. I właśnie to starałem się pokazać. W Ewangelii Mateusza, rozdział 17, werset 20. Jezus odpowiedział swoim uczniom, z powodu waszej niewiary, zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarno gorczycy, powiecie tej górze, przenieś się stąd na tamto miejsce, a przeniesie się i nic nie będzie dla was niemożliwe. Lecz ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Słyszałem wiele kazań, w których ludzie mówili, że ten rodzaj demonów wychodzi tylko przez modlitwę i post. Ten werset o tym nie mówi. Nie ma demonów, które nie zareagują na wiarę w imię Jezus, więc musisz modlić się i prosić, żeby je wypędzić. Powiem to tak, jeśli spotkałeś się kiedyś z demonem, na którego imię Jezus nie podziałało, to twoja modlitwa i posty również go nie pokonają. Imię Jezus i twoja wiara w Jego imię wystarczą, aby wziąć od Boga wszystko, czego potrzebujesz. Ten werset nie mówi o tym, że do wypędzania niektórych demonów potrzebna jest modlitwa i post. Są ludzie, którzy w to wierzą. Był również czas, kiedy o tym nie nauczałem, ale nie nauczałem też przeciwko temu, przez co byłem podatny na ten sposób myślenia. Pamiętam, że kiedyś byłem w Childress w Teksasie, była tam kobieta opętana przez demona, która przejawiała wiele demonicznych manifestacji. Jej przyjaciółka chciała ją do mnie przyprowadzić, ale powiedziała mi: to jest tak ciężki przypadek, że zanim się z nią spotkasz, musisz przez tydzień pościć i modlić się. Więc zrobiłem to, pościłem przez tydzień, teraz nie mógłbym tego zrobić. Gdybym miał pościć przez tydzień, zanim miałbym się o kogoś pomodlić, już by mnie nie było. Modlę się o wielu ludzi, widzę, jak dzieje się wiele cudów i nie muszę pościć i modlić się, żeby wypędzać demony. Nie o tym mówi ten werset. Podmiotem w tym zdaniu jest niewiara. Jezus powiedział do swoich uczniów: z powodu waszej niewiary. Jezus mówił o niewierze. On powiedział: ten rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Nie jestem wyznawcą Biblii Króla Jakuba, nie jestem przeciwny innym tłumaczeniom, ale uważam, że w niektórych tłumaczeniach znajdują się błędy, których nie ma w Biblii Króla Jakuba. I to jest jeden z nich. Tłumaczenie New International Version nawet nie zawarło tego wersetu w Biblii. Byłem kiedyś w Niemczech i nauczałem właśnie z tego fragmentu. Powiedziałem w wersecie 21 i przeczytałem go z Biblii Króla Jakuba. Tłumacz też powinien go przeczytać, ale korzystał z tłumaczenia New International Version przełożonego na niemiecki i zaczął się jąkać. Zapytałem, o co chodzi, a on odpowiedział: w mojej Biblii tego nie ma. Powiedziałem: niech mu ktoś da prawdziwą Biblię. Według mnie to okropne, że ktoś postanowił wyciąć ten werset z Biblii. To ważne zdanie. Jezus powiedział, że problemem jest twoja niewiara. Dalej powiedział nam: lecz ten rodzaj. Według mnie ten rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Ale co wspólnego z niewiarą ma modlitwa i post? Ten werset mówi o wejściu w Bożą obecność, skupieniu się na Bogu przez modlitwę, która zwróci twoją uwagę na Boga, lub przez post, który właściwie przeprowadzony skupi twoją uwagę na Bogu. Jeśli będziesz jednomyślny i skupisz się na Bogu na tyle, że wyciszysz wszystko inne, to ograniczy niewiarę, ograniczy jej wpływ na ciebie. Jezus powiedział ten rodzaj niewiary, co sugeruje, że istnieją inne rodzaje niewiary. Wiesz, nie mam wersetu, na który mógłbym wskazać przy tym, co mam zamiar powiedzieć, ale podzieliłem niewiarę na trzy różne kategorie. Może jest ich więcej, ale to tylko łomakologia. Możesz to przyjąć albo zostawić, ale uważam, że istnieje niewiara, która bierze się z niewiedzy. Jak masz uwierzyć w coś, o czym nie słyszałeś? Mówi o tym List do Rzymian, rozdział 10. Jeśli o czymś nie wiesz, to nie będziesz w to wierzył. Wychowałem się w kościele baptystycznym. Oni nie nauczali o chrzcie w Duchu Świętym, ani o mówieniu językami. Nie byłem nauczany przeciwko temu, ale po prostu mnie o tym nie uczono. I wiesz co? Nie miałem tego. Chrzest w Duchu Świętym, mówienie językami. Boże rzeczy nie spadną na ciebie od tak. Musisz uwierzyć i przyjąć. Jeśli wątpisz, obejdziesz się smakiem. Tak więc istnieje niewiara wynikająca z ignorancji. Nie wiesz, co mówi Słowo Boże. Jak poradzisz sobie z tym rodzajem niewiary? No naprawdę proste. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 32 werset. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jeśli ktoś jest ignorantem, nie usłyszał prawdy Słowa Bożego, wiara nie spadnie na niego od tak. Jak pozbywasz się takiego rodzaju niewiary? Mówisz im prawdę, a kiedy usłyszą prawdę, jeśli postanowią ją przyjąć, wtedy natychmiast wiara wynikająca z ignorancji zostaje wyparta i pokonana. Rozprawiasz się z nią, dzieląc się z kimś prawdą. Kolejny rodzaj to niewiara, którą nazywam niedowiarstwem. To niewiara, która wynika z tego, że źle cię czegoś nauczono. Wierzysz, ale w coś niewłaściwego. Jest to bardzo podobne do niewiary wynikającej z ignorancji, ale różnica polega na tym, to tak jakbyś miał tablicę do pisania. Jeśli nic na niej nie ma, to stosunkowo łatwo jest zapisać na niej prawdę i to rozwiązuje problem. A jeśli coś już jest na niej zapisane, jeśli tablica jest pokryta złym nauczaniem i złymi wierzeniami, to zanim zapiszesz na niej prawdę, musisz naprawdę coś wymazać, musisz to zrobić. To jest ten dodatkowy krok, ale reszta wygląda tak samo. Stosunkowo łatwo jest dotrzeć do osoby, która w coś nie wierzy, bo nigdy nie słyszała prawdy. Po prostu podziel się z nią prawdą. Jeśli ją przyjmą, to bum, już to mają. Natomiast ktoś, kto wcześniej został źle zaprogramowany, kto ma wypisane w swoim sercu niewłaściwe rzeczy, taką osobę trudniej jest nakłonić do uwierzenia, bo najpierw musisz zwalczyć jej niewiarę, całe złe nauczanie. Ale zasada jest ta sama. Pokazujesz prawdę i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dodatkowy krok to zwalczenie ich niewiary, wszystkich śmieci, których zostali nauczeni. Pierwsze dwa rodzaje niewiary, niewiarę wynikającą z niewiedzy oraz niewiarę, która tak naprawdę jest niedowiarstwem, wierzysz w złe rzeczy, źle cię czegoś nauczono. Odpowiedzią na oba rodzaje jest mówienie ludziom prawdy, a prawda ich wyzwoli. Istnieje też trzeci rodzaj niewiary. Jeszcze raz powiem, że to łomakologia. Nie jestem w stanie pokazać ci wersetu, który o tym mówi, ale wierzę, że jest to zgodne z Pismem. Trzeci rodzaj niewiary to coś, co nazywam naturalną niewiarą. Jeśli modlisz się o czyjeś uzdrowienie, a ta osoba pada martwa, to nie chodzi o to, że jesteś ignorantem, ani o to, że źle cię nauczono. Po prostu, kiedy modlisz się o jedno, a widzisz drugie, to naturalnie pomyślisz, że to nie działa. Twoje oczy powiedzą ci, on nie został uzdrowiony. Jeśli modlisz się o uzdrowienie i nie czujesz natychmiastowej, stuprocentowej ulgi, jeśli pozostaje jakiś ból i inne symptomy, naturalnie pomyślisz, że to nie zadziałało. Jak pokonać ten rodzaj niewiary? Niewiarę, która nie wynika z ignorancji czy złego nauczania, ale jest czymś naturalnym? Całe życie uczysz się wierzyć w to, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć. Jak poradzić sobie z czymś takim? Jak dojść do miejsca, w którym twoje zmysły nie będą dominować, nie będą negować twojej wiary? Jezus powiedział, ten rodzaj, wierzę, że ten naturalny rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. A oto dlaczego modlitwa i post będą miały wpływ na naturalny rodzaj niewiary. One nie wpłyną na niewiarę wynikającą ze złego nauczania czy niewiedzy. Nie zastąpisz poznania Słowa Bożego i pozbycia się błędnego nauczania, ale możesz mieć Słowo Boże. Mogłeś wymazać złe nauczanie, możesz stać na Słowie, ale i tak będziesz mieć ten naturalny rodzaj niewiary, który pojawia się, kiedy wypowiadasz coś i nie widzisz natychmiastowego rezultatu. Mógłbym podać kilka przykładów ze Słowa Bożego, ale nie będę zabierał na to czasu. Powiem tylko, że czasami, kiedy Pan uwalnia swoją moc, mija trochę czasu, zanim to zobaczysz lub rozeznasz swoimi zmysłami. W 11 rozdziale Ewangelii Marka znajduje się dobry tego przykład. Jezus przemówił do drzewa figowego. Niech już nikt nigdy nie jest ciebie owocu. Nie dotknął go, nie posypał go solą, nie podciął korzeni. Jezus nic nie zrobił. On tylko przemówił do drzewa. Czy wiesz, że nic nie wydarzyło się natychmiast? Ale następnego dnia, kiedy przechodzili w tym samym miejscu, jego uczniowie coś zauważyli i powiedzieli, Panie, drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. Wcześniej czytamy, że uschło od korzeni. Kiedy Jezus przemówił, drzewo umarło natychmiast, ale umarło u korzeni i 24 godziny zajęło, aby to, co stało się pod powierzchnią, czego nikt nie mógł zobaczyć, aby to zamanifestowało się na powierzchni i mogło być zauważone. To ustanawia precedens. Bóg zabił tamto drzewo natychmiast. Umarło w momencie, w którym do niego przemówił, ale minął jakiś czas, zanim co wypowiedział, stało się zauważalne. I prawdą jest, że Bóg może cię uzdrowić, ale potrzebny jest czas, aby mogło się to zamanifestować. W Ewangelii Marka, rozdział 16, czytamy, na chorych będą kłaść ręce, a ci odzyskają zdrowie. Słowo odzyskają zdrowie sugeruje, że to wymaga czasu. To nie musi trwać rok, nie musi trwać 2 lata, ale potrzebny jest czas. Możesz położyć na kogoś ręce i zostanie on natychmiast uzdrowiony, ale ciało może potrzebować czasu, aby odzyskać siły i dojść do siebie. I w tym czasie, kiedy nie zobaczysz natychmiastowych rezultatów, kiedy lekarz nie od razu ogłosi, że jesteś wolny od raka, kiedy nie będzie żadnych zmian w twoim ciele, wtedy będziesz musiał rozprawić się z tym, co widzisz i czujesz. Będziesz musiał uporać się ze zmysłami z naturalną niewiarą. To nie jest kwestia złego nauczania czy tego, że nie wierzysz, że jesteś uzdrowiony. Po prostu walczy przeciwko tobie to, co naturalne. Jak to zwalczyć? Zwalczasz to postem i modlitwą. A oto dlaczego to działa. Kiedy się modlisz, mówisz do Boga, którego nie widzisz. A jeśli robisz to właściwie, to słuchasz Boga, którego nie możesz słyszeć. Znajdujesz się w społeczności z Bogiem. Widzisz, nie każdy ma takie podejście do modlitwy. U wielu ludzi modlitwa to monolog. Odmawiasz różaniec, recytujesz Święta Mario, robisz swoje i nie rozmawiasz z Bogiem. To tylko rytuał. To nie jest prawdziwa modlitwa. Ale kiedy modlisz się właściwie, to mówisz do Boga. Mówisz do Niego jak do prawdziwej osoby, a nie tylko recytujesz coś z pamięci. Mówisz do Boga, a On ci odpowiada. To relacja, to bliskość. Wiesz co? Kiedy to robisz, twoje 5 zmysłów, wzrok, smak, słuch, zapach, dotyk, one wariują. Powiedzą ci, z kim rozmawiasz? A jeśli jesteś kontrolowany i zdominowany przez swoje 5 zmysłów, przestaniesz się modlić, bo nie widzisz osoby, z którą rozmawiasz. Mówisz, że słyszysz Boga mówiącego do ciebie, ale nie możesz go usłyszeć swoimi fizycznymi uszami, nie możesz go zobaczyć, nie możesz go dotknąć. Twoje 5 zmysłów może powstrzymać cię przed spędzaniem dłuższego czasu na modlitwie, bo pomyślisz, to śmieszne i głupie, nic z tym nie zdziałam, to nie ma sensu. Albo pójdziesz tą drogą i przestaniesz się modlić, albo, jeśli będziesz wytrwały w modlitwie, twoje zmysły zostaną odnowione. Cytowałem ten werset już wcześciej z listu do Hebrajczyków, 5:14. Czytamy, pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Musisz tego używać. To wymaga czasu. Ale po jakimś czasie przeszkolisz swoje zmysły i zauważą, że o, to musi być ten 6th sense of faith. Chciałbym mieć czas, żeby się w to zagłębić, ale wierzę, że Bóg stworzył Adama i Ewę z 6 zmysłami, a nie 5. A oni chodzili w wierze, a nie w oglądaniu. Ale po upadku stało się z tym to samo, co z naszym wyrostkiem. Mówi się, że kiedyś miał on swoje zadanie, ale teraz nie wiadomo, co robi. To tak jakby była jakaś część nas, która zanikła i teraz tak naprawdę jej nie używamy. Wierzę, że Bóg stworzył nas wszystkich ze zdolnością do chodzenia w wierze, ale u większości ludzi ta zdolność prawie całkowicie zanikła. Ludzie jej nie używają, ale ty masz ten 6th sense. Możesz wierzyć w coś, czego nie możesz zobaczyć. W 2 Koryntian, 5:7, czytamy, przez wiarę bowiem kroczymy, a nie przez widzenie. Tak powinno wyglądać normalne życie chrześcijanina, jednak przeciętny chrześcijanin nie żyje w taki sposób. Ale jeśli zaczniesz spędzać sporo czasu na modlitwie, na rozmowie z Bogiem i na słuchaniu Go, zaczniesz tego doświadczać, będziesz oglądał manifestującą się nadnaturalną Bożą moc. I wiesz co? Twoje pozostałe zmysły się dostosują. To tak jak z osobą, która straciła wzrok. Wiesz, że ona nadal sobie poradzi? Z tym, że będzie bardziej polegać na dotyku. Zacznie dotykać ścian, będzie chodzić ze specjalną laską, której użyje do sprawdzania, co ma pod nogami lub czy coś stoi jej na drodze. Będzie słuchać i usłyszy różne rzeczy, a jej słuch się wyostrzy. Taka osoba zacznie polegać na pozostałych zmysłach. Nie chodzi o to, że ona wypiera widzenie, po prostu teraz polega na czymś innym. Wiesz, że możesz zrobić to samo? Możesz dojść do miejsca, w którym powiesz, w imieniu Jezusa jestem uzdrowiony, bólu opuść moje ciało. Twoje uczucie powie ci, cóż, Bóg nie odszedł i pojawi się ta naturalna niewiara, ale jeśli spędzisz wiele czasu w Bożej obecności, na modlitwie i relacji z Nim, zobaczysz, jak przyjdzie Bóg. Zobaczysz cuda, dostaniesz raport od lekarza udowadniający, że jesteś uzdrowiony. Zobaczysz, jak inni zostają uzdrowieni. Z czasem wyćwiczysz swoje zmysły, że kiedy powiesz, w imieniu Jezusa jestem uzdrowiony, twoje ciało powie, ciągle czuję ból, ale to musi być ten szósty zmysł. I twoje ciało tego nie odrzuci, nie zacznie na ciebie krzyczeć tak, jak robiło to wcześniej. Przez post i modlitwę możesz opanować swoje zmysły do tego stopnia, że powiedzą, cóż, nie widzę tego, nie czuję tego, ale pamiętam, że już przez to przechodziliśmy. Były chwile, w których miałeś problemy, ale wierzyłeś i wszystko się udało, więc to musi być jedna z tych sytuacji. I tak uciszasz swoje zmysły i rozprawiasz się z niewiarą, która nie bierze się z ignorancji czy złego nauczania, ale jest czymś naturalnym. To, co naturalne, nie zgadza się z tym, o co się modlisz. Ale wyćwiczyłeś się przez przebywanie w Bożej obecności, słuchanie duchowymi uszami i widzenie duchowymi oczami. Możesz wyćwiczyć swoje pięć zmysłów, możesz je nauczyć, jak wygląda wiara i że to ona przejmuje dowodzenie. W ten sposób zmysły wyciszą się i powiedzą, teraz działamy w trybie wiary. Możesz się w tym wyćwiczyć. O tym mówi ten werset. Ten rodzaj niewiary nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Pozbywasz się jej jedynie przez wyjście z fizycznego, naturalnego świata i chodzenie w tym, co nadnaturalne. Kiedy się modlisz się do Boga, którego nie widać i słuchasz Boga, którego nie słychać. Poruszasz się w innej rzeczywistości i ćwiczysz się w tym. Ćwiczysz swoje zmysły, że w tym życiu jest coś więcej, niż tylko to, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć. Twoje cielesne zmysły często służą diabłu jako narzędzie do tego, żeby powstrzymać cię przed uwierzeniem, żeby zasiać w tobie niewiarę, ale same w sobie nie są złe. Dzieje się tak, ponieważ nie zostały wyćwiczone. Możesz wyćwiczyć swoje zmysły do funkcjonowania w rzeczywistości duchowej. Tak mówi list do Hebrajczyków, 5 rozdział, 14 werset. Pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżniania dobra i zła. Możesz nauczyć swoje zmysły. Teraz poruszamy się w tym, co nadnaturalne, nie tylko w tym, co naturalne. Możesz je nauczyć, że jest coś więcej niż tylko to, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać i poczuć. Że jest też duchowa rzeczywistość i wiesz, jak to robisz? Przez przebywanie w Bożej obecności. Oczywiście przez Słowo Boże możesz wejrzeć do duchowej rzeczywistości, to jak patrzenie przez okno. Znajduję się teraz w budynku, a w tym pokoju nie ma okien, więc nie mam pojęcia, co dzieje się na zewnątrz. Nie wiem, czy świeci słońce, nie wiem, czy jest pochmurno, nie wiem, czy pada, nie wiem, co się dzieje. Musiałbym pójść i wyjrzeć przez okno albo przez drzwi. Podobnie istnieje świat poza tym, co mogą dostrzec twoje zmysły, a Słowo Boże jest oknem na ten świat. Nie możesz zobaczyć anioła. Ja też nie widzę teraz anioła, ale Biblia mówi, że anioł Pana rozbija dookoła mnie obóz. Biblia mówi, że dookoła Elizeusza było mnóstwo aniołów, a to, co ja mam w Nowym Przymierzu, jest lepsze. Wierzę, że dookoła mnie jest wiele aniołów. Psalm 23 mówi, że dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia. Wierzę, że jest ze mną dobroć i miłosierdzie. Wierzę, że Pan nigdy mnie nie opuści i nie porzuci, ale nie mogę tego zobaczyć, usłyszeć czy poczuć. Patrzę przez Słowo Boże i widzę, co dzieje się w duchowej rzeczywistości i wyćwiczyłem swoje zmysły, że jest coś więcej niż to, co możesz zobaczyć, posmakować, usłyszeć, powąchać czy poczuć. I dzięki temu, kiedy mówię, jestem uzdrowiony w imieniu Jezusa, ale nic na to nie wskazuje. Moje zmysły wiedzą, że teraz używamy szóstego zmysłu i się temu poddają.
Robię to, co robię, z dwóch powodów. Przede wszystkim Bóg przemienił moje życie. To przypomina człowieka, któremu Pan powiedział, żeby nikomu nic nie mówił, ale on nie mógł się powstrzymać. Kiedy Bóg cię dotyka, to po prostu chcesz o tym komuś powiedzieć. Masz dobrą wiadomość i chcesz się nią podzielić. Po drugie, wierzę, że Bóg powołał mnie do czegoś konkretnego. Bóg dodawał mi otuchy tysiące razy. 4 listopada 2014 obudził mnie o 3 w nocy i powiedział: "Wzbudziłem cię właśnie po to, żebyś zmienił opinię ludzi o mnie." Kiedy ludzie zmienią opinię o mnie, wtedy będą mogli iść zmienić świat. Nasi partnerzy są nam niezbędni we wszystkim, co robimy. 53% ludzi kontaktujących się z naszą służbą w Stanach Zjednoczonych nic nie daje, a my wysyłamy im zamówienie. Udostępniam moje nauczania za darmo, ponieważ na początku naszej służby, kiedy byliśmy pastorami w miasteczku Segville w Teksasie, złożyłem obietnicę: "Boże, jeżeli pokażesz mi coś, co mogłoby zmienić czyjeś życie, to nigdy nie zamknę ludziom do tego dostępu z powodów finansowych." Pierwszą reakcją, z jaką się spotykam od ludzi kontaktujących się z naszą służbą, jest to, że zobaczyli Boga w zupełnie nowym świetle, co sprawiło, że zareagowali na Boga. Motywem powstania szkoły biblijnej Harris jest 2 listu Tymoteusza, rozdział 2, werset 2, w którym Paweł napisał: "A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to powiesz wiernym ludziom, którzy będą zdolni nauczać także innych." To był mój główny powód. Założyłem Harris Bible College, ponieważ widziałem, że to jest sposób na wypełnienie tego wersetu. Poprzez szkołę Harris prowadzimy ludzi głębiej, niż mogę to zrobić przez program telewizyjny, przez książkę czy nauczanie wideo. Chcemy czynić ludzi uczniami i to się już dzieje. Mamy ludzi na każdym kontynencie, którzy docierają do innych. Osiągamy przez nich to, czego ja sam nigdy bym nie osiągnął. Zostań naszym partnerem. www.awmpolska.com